gdzie podzieli się słowem trzech uczni, trzech apostołów, którzy byli na górze przemienienia. Tak jakoś tak rozmyślałem sobie od dwóch dni, jak ci uczniowie to przeżywali, jak oni to przeżywają, jak oni z tym żyją, jak to się odbiło na ich listach. Bo tutaj prawda, przewaga listu apostoła Pawła, też spotkał Jezusa Chrystusa, ale w inny sposób, duchowy sposób, a oni cieleśni od początku, a byli też na górze przemienienia. To nie jest taka zwykła góra, ale to jest podobnie jak góra dla Mojżesza, gdzie przemienienie też widział, uczestniczył w tym jak uczniowie z Jezusem Chrystusem. No jest to takie przemienienie. Tak. Czy to miało odbicie na ich życiu? Chyba tak. Jak się czyta Ewangelię, to tak troszeczkę może byli bardziej odrodzeni jacyś, no, wzbogaceni o to, też i przeżycie. Chociaż w trakcie tego przeżycia ich ciała słabsze nie wytrzymały tych emocji i osłabły, stąd był ten sen. Ponieważ człowiek inaczej reaguje w takich sytuacjach, nie zawsze jest zdolny, aby przetrwać, nie tylko dlatego, że nie chciało spać, ale te ciała właśnie miały duże odczucie trudności przebywania w tym. I przychodziło to zmęczenie i ta trudność. No to jest coś więcej niż takie duchowe przeżycie, raz od razu. To, co oni tam przeżyli. Tylko, że duchowe przeżycie trafia do jak w dziesiątkę, w serce. A tamto było takie zewnętrzne, jak u Mojżesza. No, ale przeżycie było potężne z tymi znamionami i z wszystkim. I właśnie apostołowie później, akurat ich listy są sąsiadujące ze sobą. Jakuba, Piotra i Jana. I Piotr tak dokładnie pamiętał, co powiedział do niego Jezus i też tą górę przemienienia i tą ostatnią rozmowę, której też trochę świadkiem był Jan, bo szedł za nimi i słyszał o tym, jak Jezus się pytał Piotra, czy go miłuje. I to Piotr akurat to w listach swoich wspomina. I górę przemienienia, tam gdzie był, o tej światłości i właśnie wspominają o tej światłości, o tym przeżyciu, o tym, że dla nich Jezus Chrystus, jak nie uwierzyć, jeżeli oni w trójkę osobiście słyszeli głos z nieba, że ten jest Syn mój umiłowany. To nie było tak dla ludzi, którzy myśleli, czy zagrzmiało, czy to anioł przemówił. Oni tam to wszystko widzieli, uczestniczyli. I to ciało jeszcze go garnęło, że nie spali w tym czasie. Słyszeli tak, się obudzili, ponownie to usłyszeli. Uczestniczyli w tym. I tam, jak pisze Piotr, myśmy to widzieli. I to przekazujemy. Jan tak samo. Widzieliśmy, to przekazujemy. Jakub też. Tym był jak gdyby tak przeszyty z zewnątrz do wewnątrz. I przeszyło go to słowo. Zmieniło. I myśmy to widzieli, w tym uczestniczyliśmy. I im nie wolno było nikomu tego mówić. Nawet uczniom, którzy byli z nimi w przyjaźni i cały czas ze sobą przebywali. Spali, jedli, odpoczywali, uczestniczyli w ewangelizacji. To było przecież dla nich. No i potem mogli to jakoś pokazać w swoich listach, w kazaniu i przekazach, które mieli. Oczywiście ocalały te listy, które mamy, które czytamy. To już Bóg tak dał, które potrzebne są listy dla nas. I one są po prostu dla nas wspaniałe listy. Podobnie Jakub tutaj rozpoczyna i pisze, tak samo i Piotr w drugim liście, w pierwszym też o tych piszą. Ale tak zacząłem zastanawiać się nad tematami takimi popowiązanymi. To byli ludzie prości. Ludzie niewykształceni, jeżeli chodzi o wiedzę ludzką. A nabywali tą wiedzę później, Tu nawet Jakub w swoim liście pisze o tym, że jeżeli komuś brak mądrości, no ludzie, którzy tylko łowili ryby, szyli sieci i to, co złowili, to mieli też i na jedzenie, i żeby innych obdzielić, aby mieć też i pieniądze na odzież, więc to była ich ta praca. I na pewno oni potrzebowali jak najwięcej uzupełnić braki też i wykształcenia. No tutaj właśnie Jakub też o tym wspomina w swoim liście. Tak chciałbym te listy przeanalizować tak w dzisiejszym. Nie w całości, tylko w takich zbieżnych też i myślach wspólnych. I tutaj Jakub ma krótki list, tak samo jak i Piotr i Jan, a wszystkie są treściwe. Każdy wiersz jest z pełną treścią, nie tak jak u apostoła Pawła, który rozwija swoje myśli w następnych wierszach. No tutaj są takie wiersze jakby Ewangelii. Tak byli też nauczeni przy Jezusie Chrystusie przez te 3 lata przebywania. I tak o mądrości też zaraz w pierwszym rozdziale czytamy, czego na pewno i Jakub, i Jan, i Piotr wraz z braćmi swoimi i współtowarzyszami to potrzebowało jak najwięcej, żeby tej mądrości mieć. No Łukasz, który był lekarzem, on nie był uczniem bliskim, tak żeby zostać apostołem. No i też dlatego wiele osób, które miało też i majątki, i jakąś mądrość, to jakoś nie mogli znaleźć się w tym gronie takich wyróżnionych. Natomiast ci, którzy mieli jak najmniej do pokonania przeszkód w swoim ciele, byli jak najbliżej Boga i udostępnione było im więcej. Bo łatwiej było im się przybliżyć do Boga, mniej szukać, jak to powiedzieć, no, dywagacji takiego jakiegoś sprawdzania Jezusa, takiego wiązania ze swoimi też i doświadczeniami, i myślami. Oni byli tacy bliżsi temu, aby być jak dzieci, aby to osiągnąć. To jest potrzebne też i dla nas, żebyśmy też stawali się jak dzieci, jeżeli chodzi o poznanie Boga, być bogatym, a bogactwo cielesne, żeby było na którymś tam miejscu później, przed tym, co szukamy u Boga. By bogaci być w poznaniu Boga. Właśnie ci uczniowie, apostołowie mieli ku temu serce bliżej. Dlatego jest to słowo dla tych, którzy są w uciśnieniu, w trudnościach, w próbach, dla tych, którzy przez życie byli skarceni brakiem czasu. Znam wielu uzdolnionych ludzi, utalentowanych też i w sztuce i kulturze, którzy będąc w takich środowiskach, gdzie było też i rodziny wielodzietne, albo trzeba było szybko do pracy iść, utrzymać, też i pomóc ojcu, a często też matka była sama, albo też i bez matki. Więc te dzieci miały w różny sposób możliwość do edukacji, ale życie spędziło na tym, żeby pomagać innym, żeby wspomóc. To było to też i wartościowe. Tutaj widzimy, że ci apostołowie też przy rodzicach swoich pracowali, przy ojcach, jeżeli chodzi o połów ryb, o rybołówstwo. I Bóg wtedy uzupełnia to, co człowiekowi jest brak. A ci, co już coś mają, to muszą tego się wyzbyć. I to jest trudno. Też tutaj w tym pierwszym rozdziale właśnie wspomina o tym, że bogacz też zmarnieje na drogach swoich, jeżeli będzie miał. To jest wizja Jakuba zaraz po liście Hebrajczyków. Pierwszy rozdział. Dlatego bogaty powinien się szukać poniżenia swego, aby przetrwać, a brat ubogi, 9 wiersz, powinien szukać chluby z wywyższenia. Czyli dla tego ubogiego taka wyrozumiałość duchowych ludzi, że ona sama przychodzi w Duchu Świętym, że właśnie ci, którzy są najbardziej pochyleni, są wywyższani, zapraszani na pierwsze miejsca, wyróżniani. A ci, którym się wydaje, że im się to należy, bogaci, jak powiedział Jezus też o tych, co mają też i pierścienie, i to właśnie może być tak, że poproszą ich, aby usiedli z tyłu, bo są inni, którzy potrzebują być z przodu. Więc bogaty niech się cieszy z poniżenia, a ubogi z wywyższenia. Cóż mu pozostało? Tylko to. Ale w pychę nie wpada, bo to są właśnie próby i doświadczenia, aby w pychę nie wpaść, a bogaty z kolei, aby nie wpaść w zazdrość, w gniew, w depresję, w jakąś trudność. Ach, cały czas mnie tak biją, a cóż, ja jestem winny, że jestem bogaty. I to właśnie jest to, że to jest ten ciężar i krzyż, który się niesie przez przeżycie swoje i trzeba jakoś ten garb się też i wyzbyć. To musi być wyprostowane w nas, Duchu Świętym. Dlatego to wszystko oni to rozumieli jako ci rybacy, ci ludzie prości. Mieli łatwość do zrozumienia bogactwa Bożego, a z drugiej strony brakowało im tego, co miała też i większość Żydów, którzy byli też i wykształceni. Pamiętamy też z Egiptu, jeszcze jak Izrael tam był, że Egipcjanie gardzili tymi, którzy popasali bydło. Po prostu to były dla nich nie ludzie. To było dla nich coś takiego, no, poniżającego. Dlatego tam nawet pouczenie było, nawet się nie przyznajmy, że robimy to bydło, owce. Bo nas też i poważać nie będą, proszę?
Owce.
Owce.
Pasterze.
Chodzi o pasterzy, ci, co paszą zwierzęta domowe, to oni są tak traktowani jak niewolnicy. No, a oni się nie wstydzili tego. Mówili to, prawda, wyraźnie, a moc Boża swoje czyniła, że wywyższała ich.
Lepszą ziemię.
Proszę?
I lepszą ziemię.
I lepszą ziemię, tą geszę, prawda, i no... Bóg ich wywyższa, prawda? Oni nie zakrywali tego, że są jakimś takim też narodem całym. Też takim prostym. Dlatego tutaj o tej mądrości Jakub pisze, że jeżeli komuś z was brak mądrości, co najbardziej oni też to rozumieli, bo brakowało im, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, bo kto wątpi, podobnie jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie ma taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Tak samo człowiek rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swym postępowaniu. Także oni to wiedzieli, bo oni to brali jak gdyby z autopsji z siebie i potrzebowali tego. I dostawali tą mądrość. Oni byli potem jak skała. Tak samo jak Piotr się stał tą skałą, Jakub, który szanowano jego zdanie i w ogóle jak były jakieś problemy w kościele, nie tylko w Izraelu, ale też przyjeżdżali z terenów pogańskich, z innych zborów, które były zakładane, przyjeżdżali i Jakub wypowiadał się, jak to ma być, a potem cały apostołowie, modlitwa i potem ustalano, co inni mają też wprowadzić w swoje życie, żeby nie było kłótni i rozdźwięku. Więc Bóg dał im tą mądrość. To widzę w tych listach Jakuba, Piotra, Jana, bo to naprawdę wykształceni, mądrzy ludzie, bo w Duchu Świętym Bóg to daje. Bóg daje mądrość, daje wiedzę i poznanie i oni zostali to wszystko wyposażeni. A często też i mówili, jak Duch Święty, znaczy praktycznie zawsze jak byli w namaszczeniu, Duch Święty mówił przez nich, to było pisane. Dlatego nie martwmy się, że mamy jakieś zaległości, ułomności, bo dla Boga ręka jest nieukrócona. To właśnie Bóg wtedy przez nas przemówi tak, że sami tego słuchamy. Sami chcemy to pojąć i zrozumieć. Ja miałem takie same problemy w szkole, oby tylko na detkach i na szynach przejść w podstawówce. A potem przy modlitwie kiedyś pomyślałem sobie, dlaczego ja mam ciągle tylko tyle załatwić, a mieć więcej czasu na zabawę, na wolny czas, na Burmistrowanie i tak dalej. Szkoda taką minkę takiej owieczki, taki niewinny, taki biedny, a może on powinien do szkoły specjalnie chodzić, a to co, taki ani się nie wyrywa, ani ten. A rączkę to w ogóle nie podnosi, zawsze inni wiedzą, bo on nic nie wie. No i tak, a ja tylko patrzyłem, żeby tylko po prostu z klasy do klasy przejść, jak najsłabiej. No i pewnego dnia, gdy już byłem w szkole średniej, pomyślałem sobie, dlaczego mam ciągle kombinować i innych tak jeszcze uczyć. Żeby się przygotowali, żeby zbierali sobie oceny w tym, co jest im wygodne i łatwe, a resztę unikać. No i wtedy, jak modliłem się o to, żeby Bóg mi dał pragnienie do nauki, do szkoły i nawet gdyby to nie będzie też i potrzebne, żebym się uczył, to się stało jak gdyby w jednym dniu. Nie było jakiegoś wstrząsu nade mną, tylko przyszło mi pragnienie czytania, przeglądania, szukania, do coś dotrzeć do czegoś, co było też i potrzebne i interesujące, jak mi się stało. I we mnie jakaś taka miłość do tego, taka zdolność jakaś, taka smykałka jakaś, takie przyszło samo i zacząłem czytać, i patrzę, ja to wszystko już rozumiem też i podtekst, bo zawsze z języka polskiego to wyczytało się Prusa, czy Sienkiewicza, czy wiersze, to gdybym ja wytłumaczył w sposób takiego rybaka, jak to czytam, no to było śmieszne, bo oni mieli w tym podteksty patriotyczne, prawda, jakieś tam do historii, więc zacząłem sobie szperać w takich źródłach, aby odpowiadać tak, jak oni chcą słyszeć, prawda. Im więcej to było takie tajemnicze i dlaczego tak się stało, a dlaczego ta wierzba, a tutaj jest akurat o brzozach, a tamto i tak jeszcze taką poezję i to się bardzo podobało. I w ogóle, jeżeli chodzi o przepisy prawne, to wszystko wchodziło do głowy, samo z siebie. Wiersze to tylko sobie przeczytałem na wieczór, rano powtórzyłem, już miałem. Daty, wzory chemiczne, daty z historii, wszystko w jednym paragrafie, nie wiem skąd to się wzięło. Po prostu Bóg tak dał. I potem same tylko były te najwyższe oceny. No, ja jestem sam takim, no sam to wiem. Tak jak Jakub, Piotr, umiałem haczyk założyć, umiałem sieć szyć, umiałem zarzucić, umiałem to, umiałem naprawić też inne rzeczy, rozumiałem. Jakieś osiągnięcia w grach sportowych osiągać i tak dalej. Ale co do takiej wiedzy, to nie miałem kompletnie, bo ja nie miałem tego zamiłowania. W głowie te szufladki były puste. Cała masa szufladek nieużywanych w ogóle. No i ta modlitwa pomogła. Jak piszę o mądrości, właśnie to pomogło. Pomodliłem się z taką potrzebą serca chłopca, bo przecież ja wtedy się miałem za kogoś starszego, bo przecież i pierwszaków widziałem i z podstawówki, to gdzie ja już byłem średni, to gardziło się, myślałem, że jestem wiadomo kim. Ale w sumie ja do Boga podszedłem w modlitwie jak dziecko, bo ja byłem przecież dzieckiem. To dla mnie wydawało się, że ja tam 6 lat ja miałem poho, kiedy tam, prawda? No czy 7, ale w sumie to pojęcie miałem takie jak dziecko, bo rzeczywiście to przecież co to 12-14 lat, to takie teraz dzieci dojrzewają inaczej już. Mają inne też i kontakt z techniką i z wiadomościami i z możliwościami od urodzenia. Myśmy tego nie mieli, a wtedy było to łatwiej być może jak dziecko podać. I właśnie Bóg to usłyszał, to szczere to wołanie. Nie o rozdwojonej duszy, nie o tym, żebym wątpił. Ja po prostu to zapragnąłem, to chciałem, prosiłem. Już nie chciałem się z tym borykać, bo przychodziło mi więcej. Ja podjąłem się pracy zawodowej w tym samym czasie. Poszedłem do szkoły, do technikum dla pracujących. Podjąłem też takie studium teologiczne później. Praca zawodowa była praktycznie całodobowa, niemalże bez 6 godzin zostawało takie wolne. Potem utrzymanie też i rodziny, domu, i budowałem, i budowanie w kaplicy Betlejem, która była szopą i trzeba było to zbudować. Ja byłem jedyny budowlaniec, skończyłem wcześniej szkołę budowlaną. No i tak to wszystko się to rozwijało, że ja potrzebowałem, żeby Bóg mi pomógł, żebym w nauce już nie musiał tak wkuwać. No i Bóg to daje. Tutaj to też czytamy do Jakuba, Bóg daje. Ja wtedy potrzebowałem w cielesny sposób, bo miałem dużo do wykonania. Jeszcze brat Pajkosz na chóry trzeba było na 20 zdążyć jeszcze przyjechać. Nie, ja to było równolegle z nauką i z pracą, bo ja miałem pracę wtedy, kiedy biura nie były czynne, a biura były tylko rano, w dzień, a ja potem miałem całą tą służbę. Chodziło o materiały budowlane, o transporty drogą PKP i samochodową. To musiałem wszystko przyjąć, zdać, zawieźć, przekazać, żeby nie ukradli, podpisać. No to wszystko z kierowcami, z transportami, dźwigi, jak potrzebne do przeładunków. To wszystko miałem poza pracą, co było to ciężkie. I Bóg dał to, co potrzebne jest. Bóg daje. Nie tylko Bóg patrzy na to, co potrzebne jest w duchowych sprawach, bo my myślimy, że jak mówimy o Bogu, to tylko po to, żeby jak najbliżej być nieba i Boga. Właśnie Bóg, jak troszczył się o świat dla nas i troszczył się o człowieka i stworzył dla niego całą przyrodę i zwierzęta, na którymi miał panować, to Bóg dla niego to stworzył. I on się interesował tym światem. Jeżeli człowiekowi było ciężko, dał mu też i małżonkę z niego wziętą, żeby była pomocą dla niego, potem są dzieci, to Bóg dla człowieka. Jeżeli Bóg nam chce pomóc, to Bóg nam pomaga przede wszystkim dla naszego ciała. Nam pomaga, żeby dać nam ulgę i wzmocnienie. A dlaczego Jezus przychodził i uzdrawiał? Przecież Boża moc marnowała się wtedy, jak On uzdrawiał tylko ciało. Mało osób usłyszało: przebaczone są ci grzechy, prawda? Nawet czytamy tylko kilka takich wyjątków, na których zależało Bogu w Jezusie Chrystusie, aby tym ludziom przebaczyć grzechy. Ale w sumie dał ciału pomoc, aby potem był świadectwem, a potem był zdolny służyć. I Bóg jest zainteresowany, aby nam pomagać. On nie chce, żeby ktoś był głodny, bez pracy, chory, w uciążliwościach różnych. Bóg chce nam pomóc i możemy o to się pomodlić. Panie Boże, w szkole mam trudności, już w końcu mi się nie uda. Poziom się zwiększa, już idę coraz wyżej w edukacji i to się już tak nie da. Ja teraz jestem zdecydowany i przekonany i bardzo Cię proszę, żebyś mi pomógł, abym miał łatwość pojmowania wiedzy i poznania. Apostoł Paweł to posiadł też. Tak ci uczniowie Jakub, Jan i Piotr. Dlatego takie są listy. Tak usłużyli ludowi. Tak mogli prowadzić tysiące ludzi. Bo oni prowadzili tych, co nawrócili się, a potem zbory pozakładane, które były. Wszystko się opierało na Jerozolimie, na tych apostołach. Ci, co się rozpierzchali na boki, to zawsze dwóch, trzech apostołów zostawało i pilnowali do końca, aż zostali potem w ciałach swoich unieszkodliwieni i przeszli do Boga. Dlatego apostoł Jakub tutaj też pisze o tym, że te próby rozmaite też przychodzą i doświadczenia przychodzą. I rozpoczyna od tego też tutaj też myśl swoją. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Troszczy się o 12 pokoleń. To są dziesiątki tysięcy ludzi, których 90% nie zna. Bo on tak nie podróżował jak apostoł Paweł. Mówi się o Piotrze, że podróżował. Piotr bardzo mało podróżował. Był w niektórych miejscach. A jemu się dokładałem, aby jakaś teoria była. Różne kraje i Rzymy i tak dalej. To oni tym wszystkim żyli, dlatego listy były pisane, ciągle pisane i pilnowane, a wysyłano diakonów pełnych mocy i ducha, I apostoł Paweł powiedział, a ja będę jeść. Jestem takim niby 12 apostołem, powołanym nie przez ludzi, tylko przez Boga i będę wszędzie jeździł do Boga. I ta praca się tak położyła. 11 apostołów obrało sobie pracę w Izraelu. Izraelską, dla Żydów. I dla tych Żydów w rozproszeniu. Apostoł Paweł jako jeden wypełnił więcej chyba niż 12 apostołów by wypełniło tą pracę dla Boga. Dlatego też i mamy po nim bardzo dużo też listów i mądrości. No i ten Jakub po pozdrowieniu tych 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu, pisze dalej: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Od razu przechodzi do takiego tematu prób, bo wie, że to jest na początku dla każdego i trzeba się z tym nauczyć żyć, umieć walczyć, podjąć walkę o wiarę. Dlatego wiedząc, czyli mamy wiedzieć, że doświadczenie wiary waszej, naszej sprawia wytrwałość. Czyli to doświadczenie powoduje, że się buduje wytrwałość. A wytrwałość jest potrzebna, aby donieść do końca tą wiarę, która jest. I właśnie to doświadczenie wiary potrzebne jest, aby wytrwałość się wykrystalizowała. Dlatego my nieraz walczymy z tymi próbami, które są od Pana, specjalnie dla naszego dobra. Bóg wie, co jest potrzebne, doświadczenia, bo brakuje nam utrwalenia tej wytrwałości. Ta wiara, co wszystko buduje, potrzebuje wytrwałości w tym wszystkim. To musi być silne, to musi być oparte na skalę, to musi przetrwać, to musi być ochronione, to musi być otynkowane, to musi być zabezpieczone z różnych miejsc. Zależy, czy to jest w środowisku na nadmorskim, czy w górach, czy na nizinach, tam, gdzie może być zalane wodą, czy w różnych miejscach, czy na zboczach, gdzie wiara się usadowiła, a grunt się może usunąć, czy może coś spaść z góry i na budynek i przysypać go, mimo tego, że na skalę stoi. Są różne rzeczy, które trzeba ochronić, aby to też i wytrwało wszystko. Dlatego są różne rzeczy u Boga przygotowane dla nas, abyśmy w danej sytuacji dla danego człowieka i przeżyć, abyśmy dostąpili tej łaski mądrości Bożej, co uczynić w tym momencie. Tamtemu potrzebne było nad morzem zupełnie inne zabezpieczenia. A jakie są też dla nas? Każdy z nas ma różne usytuowanie i potrzebuje coś innego. Więc wszyscy potrzebują poznać tą wytrwałość, aby to było. I teraz zobaczmy, w 4 wierszu tu pisze, że wytrwałość niech prowadzi do dzieła doskonałego, do doskonałości. Abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. Czyli ta wytrwałość prowadzi nas, bo wiara to jest życie w Chrystusie Jezusie. Wierzymy, mamy zbawienie, żywot wieczny przygotowany. Ale to trzeba tak zrobić, żeby nikt tego nie ukradł. Żeby to nie stracić. Więc potrzeba wytrwałość. I wytrwałość, tą wiarę, pozwala nam ukryć, zabezpieczyć, aby wytrwać. I teraz tutaj czytaliśmy już o mądrości, o tych przykładach, jak to jest z bogatym i z ubogim, aby też i oni w tym żyli, co w duchowym życiu Bóg im proponuje. Jak wytrwać w ubogości i będąc też i bogatym. I 12 wiersz dalej pisze: błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. No i to jest ten, który wytrwa próbę, który jest wytrwały. Piotr też o tym pisze. W ogóle zaznaczyłem sobie tutaj wszystkie teksty z Jana, z Jakuba, z Piotra, pierwszego listu, drugiego listu Piotra, które właśnie mówią o wytrwałości tej, o której tutaj pisze Jakub. No i dalej Jakub pisze o czymś takim, co jest kornikiem w drewnie, co jest rdzą w metalu, co jest chorobą w ciele, co jest zarazkiem i bakterią, nawet w powietrzu oddychamy i w wodzie, i co może się dostać do naszego ciała. Pisze o szkodliwości, która chce zniszczyć tą wiarę i wytrwałość. I właśnie dalej pisze tutaj apostoł Jakub. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, bo to też jest próba i doświadczenie, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. W innym miejscu czytamy, w innych miejscach, że Bóg przyzwala. To nie jest tak, że Bóg sobie stoi i sobie chce kusić. Tylko Bóg przyzwala na taką pogodę, na taką okoliczność, na takie działanie w stosunku do Joba i tak dalej, ale Bóg potem mówi, że to ja to uczyniłem, bo ja mogę zakazać, ja mogę to i na siebie to bierze. Dlatego my modlimy się w tej modlitwie nie w pełnym tym, co jest w tłumaczeniu pełnym, żeby Bóg chronił nas od pokuszenia, tylko nie kuś nas, prawda? I to jest takie, no, jak gdyby skrót też i myślowy tego, a Bóg nie jest Bogiem kuszenia. Bóg nie musi kusić. Wystawia nam na próbę i doświadcza, ale nie sam, tylko okolicznościami, które są. On daje przyzwolenie, on daje pozwolenie. To tak samo, jak mamy swój dom i możemy sobie tą dziurę w dachu, że tak powiem, no, naprawić i załatać. Robimy inne też i rozbite okno, czy tak dalej. Ale po prostu właściciel domu mówi: a niech sobie tam kapie, a niech tam będzie i tak dalej. To może takie jest złe porównanie, ale Bóg tego wcale nie musi robić. To po prostu jest. My dopuszczamy sami. Czytajmy przez to, co się dzieje. Jakub to wyjaśnia. Dlaczego to Bóg nie musi robić? Ponieważ to samo przychodzi. Dlatego, że brakuje nam czegoś, aby tego się pozbyć. Zobaczmy. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie bądźcie umiłowani, bracia moi. Wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Wszystko, co przychodzi, to jest z zewnątrz. Ono przychodzi do nas i staje, i jeżeli dajemy przyzwolenie, to rodzi się potem grzech. Są pożądliwości. Juda, to jest już ostatni list przed objawieniem Jana, to pisze: pożądliwość bałwochwalczą. Też można i do tego mieć. Do tej fałszywej pobożności. To też jest pewne pokuszenie, pewna pożądliwość. To nic się nie tylko o nasze zmysły toczy tutaj, ale to pożądliwość jest wszystkiego. Bogacenia się, zazdrości i też nawet do takiego życia z bożkami, czy tolerowania tego w swoim domu i w ogóle. To jest ta pożądliwość, która wystawia nas, kusi. I to są takie zapałki w domu, że jeżeli dziecko jest dobrze wychowane, to nie będzie jej używać. Ale jest możliwość, że nie dopatrzymy w takiej sytuacji, żeby zabezpieczyć i przeszkodzić dziecku, gdy zapali i nagle stanie się pożar w domu. Prawda? To są takie okoliczności, że pożądliwości są dookoła, tylko one nie muszą dotykać człowieka, bo on ma tarczę, która go chroni. On ma zdolność, on ma wytrwałość tej wiary, którą chroni, zabezpiecza i nie dopuści, aby ta pożądliwość zrodziła coś w nim. Właśnie co nad nami rządzi? Jeżeli są takie pożądliwości. Spotykałem takich ludzi i sam w sobie to widziałem, czasami potrzebę zobaczenia czegoś takiego, no film akcji, to nie wiem, czy wszyscy lubią, no ja lubię film akcji, czasami taki horror, nie w sensie krwi i pożerania i wampirów, to wyłączam i w ogóle jakieś, jak widzę, zboczenia i gwałty, to wyłączam, to w ogóle, ale coś jeszcze takie jest, że to bym jeszcze tak, no sobie tak zobaczył, szczególnie ta technika, która jest w kinematografii wprowadzona, to pokazuje wszędzie, to może się stać pożądliwością, która zabiera czas, moment najważniejszy w moim życiu, być może w danym momencie jest taka chwila i ta pożądliwość osiąga cel. A być może mnie wprowadza w jakiś nauk i ma nade mną władzę, że mi ciężko wtedy się tego pozbyć i wyłączyć. Są takie pożądliwości słyszenia o tragediach ludzkich, o skandalach, o rozwodach tamtych aktorów czy innych rzeczy. Są takie pożądliwości. To nie tylko jest, to jest taka ciekawość, ale tam jest, to jest pożądamy tego. Więc jeżeli widzimy, że tego nie unikniemy w tym świecie, ale to nie powinno nad nami mieć władzy. Ja to muszę wiedzieć i to muszę chcieć. Wiedzmy, że grzechem obrzydliwym jest wtrącanie się w cudze sprawy. Ten ktoś może to udostępnić, powiedzieć, ale z drugiej strony nie rozpowiadamy tego wszystkiego. To wszystko musi mieć jakąś... A to jest inny temat. Właśnie chodzi o pożądliwość. Że to właśnie w tym kontekście takiego szukania. Stąd się potem rodzą plotki, obmowy, niesnaski, zazdrości, chciwość. To właśnie z takiej jednej pożądliwości, że po prostu lubię to na razie słuchać o prezydencie, o rządzie, o tamtym, inny to donoszę, się śmieje. Nie ma szacunku do władzy w ten sposób. Ta pożądliwość osiąga swój cel, że zabiera nam szacunek. Jeżeli my nie mamy szacunku, to i dla nas go nie będzie. Bóg tak samo nas będzie traktował. Mało tego, jeżeli my cieszymy się, że komuś coś źle się stało, to właśnie Bóg na nas to może spuścić, a tamtego wyratuje mimo tego, że nie jest jego. To czytamy też i z przypowieści. Żebyśmy czasami się nie cieszyli. Bo wtedy Bóg łaskawie spojrzy na tego, który przechodzi jak Izrael kiedyś, też nie będąc w ogóle Boży, bo odstąpił od Boga, ale przez to, że był utyskiwany, był szatarpany i byli w biedzie od innych, to właśnie wtedy Bóg ujął się za Izraelem. A to, co na niego spadło, przypadło na tych, co się śmiali, chcieli to też i wykorzystać. To są takie o pożądliwości, pokuszeniach, o tym, co się czuje w pożądliwości, to właśnie jest bardzo szerokie, ale to Duch Święty nam objawi, zresztą będziemy dalej czytać inne miejsca, dalej na przykład w Piotra. Ja sobie o tym napisałem, jest też w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, 14 wiersz. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. To było dla nas kiedyś treścią życia. I teraz nagle Bóg nam objawia, że to nie jest dobre. Że to jest właśnie niedobre. Teraz nam Bóg to objawia. Przedtem to było na naszą kulturą życia, na naszym utożsamieniem się ze społecznością, w której żyjemy. I to było kiedyś, co władało nami w czasie nieświadomości naszej, ponieważ Bóg nam się nie objawił w swoim słowie, w swoim duchu się nie objawił. I teraz dobrze by było, żeby się objawił tak mocno, żeby się, znaczy Bóg się chce objawić, tylko żebyśmy my pozwolili Bogu tak się objawić, żebyśmy zobaczyli, co jest teraz w nas złe i zostało z poprzedniej naszej nieświadomości. Ale tutaj jest tylko napisane tak wyraźnie, żeby to było zrozumiałe dla każdego. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały. Drugi list Piotra również pisze tutaj na samym też i początku. Czwarty wiersz. Ja tak dopiero teraz tak spojrzałem na... Bo ja bardzo lubiałem ten pierwszy list Piotra, a się drugi list Piotra, pierwszy rozdział, bardzo lubiałem czytać o tym, jak ta wiara się buduje, aż dochodzi do takiej prawdziwej miłości. To jest wspaniałe, takie porównanie, o którym też rozpoczął też Jakub, żeby wiarę wzbogacić o wytrwałość. To są też i doświadczenia, i próby. I tutaj zobaczmy w czwartym wierszu już apostoł Piotr pisze o Jezusie Chrystusie wcześniej, że Boża moc to sprawiła, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Pożądliwość. To jest też i obżarstwo, prawda? To jest też i chęć po prostu posiadania tego, skorzystania z tego. No, znówmy przed... No, szkoda, że... Bo pożądliwość niech tylko nie łączy się z tym, co dzieje się między jedną osobą a drugą, ale do rzeczy i podmiotów, które nas otaczają. To cała pożądliwość, dlatego wspomniałem to jest Judy. To mogę podać dokładny wiersz. W ogóle tu jest wspaniały wiersz, który brakowało mi też i w tej pewności zbawienia. Dopiero teraz sobie wpisałem z pierwszego listu Jana, ostatni rozdział, 5-13 wiersz. Dobrze, żebyśmy to pamiętali i od razu wzięli sobie wiersz, jaki jest odsyłka do Ewangelii Jana, 20 rozdział, 31 wiersz. To napisałem wam, to pisze Jan, apostoł, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jest to rzecz, że macie, że po prostu już mamy. Jeżeli wierzymy w imię Syna Bożego, przyjęliśmy Go w swoje serce, żyjemy tylko dla Niego i w poznaniu Jego, oczywiście znając te wszystkie rzeczy, które też mówiliśmy też i wcześniej, że mamy, nie że będziecie mieli, tylko że mamy żywot wieczny. No, a z Judy ostatni rozdział, no, 18 wiersz właśnie mówi o bezbożnych pożądliwościach. Postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. Są to ludzie, o których to jest wcześniej pisane, którzy nawet kierują się swoimi pożądliwościami. 16 wiersz. To jest list Judy, to jest tylko jeden rozdział, więc to jest list Judy, 16 wiersz, 18 wiersz o pożądliwościach. Ci, to się kierują pożądliwościami, usta i głoszą słowa wyniosłe, dla korzyści skrzywiają ludziom, lecz wy umiłowani przypominajcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was: w czasie ostatecznym wyjdą szydercy postępujący według swych bezbożnych pożądliwości, chcą osiągnąć cel odciągnięcia nas od żywota wiecznego, od Jezusa Chrystusa. Stąd jest bezbożna pożądliwość. Dobrze byłoby, gdybyśmy właśnie o tej pożądliwości pomyśleli w taki praktyczny i racjonalny sposób, widząc w tym, że pożądliwość to jest, ona prowadzi do zazdrości, do morderstwa, do kłamstwa, bo ona chce się zachować w nas. My musimy ją ochronić, musimy ją mieć, my to robimy. Zobaczmy, że pożądliwość, która była w Ewie, żeby zerwać owoc, ona, ta pożądliwość spowodowała te różnorakie tragedie dla ludzi z grzechem i z odstępstwem i nieposłuszeństwem, w którym my teraz uczestniczymy, z którym on wyrwał nas Bóg, a które teraz papanuje. Zobaczmy, jedna rzecz, jak to ważne jest, żeby to było usunięte. Ale na czym byśmy skończyli tutaj na Piotra, prawda? Pierwszy rozdział żeśmy czytali, Piotra 1:4. Uniknąwszy skażenia, czwarty rozdział, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, czwarty wiersz, drugiego listu Piotra, jaki na świecie pociąga są pożądliwość. I teraz jest ważny ten stopień walki z pożądliwością. I to jest tutaj istotne. Żeby dołożyć wszelkich starań, piąty wiersz. I ta wiara, która przychodzi do nas, ona jest nam na początku. Wiara powoduje walkę z porządliwością. Musimy oczyścić karoserię samochodu przed malowaniem. Ona musi być bez bakterii rdzy. Więc ona walczy, ta wiara przychodząc i moc Boża, która nas, i krew Jezusa Chrystusa, która nas oświęca, ona objawia nam wiara z Boga, która jest w nas. Na wiarę ludzką odpowiedziała, bo w imieniu Jezusa Chrystusa otrzymujemy tą wiarę od Boga. Ona nam pokazuje te bakterie porządliwości, tej rdzy, tych rzeczy złych, które chcą zaszkodzić całości. I ona nam wtedy objawia i to pociąga. I wtedy ta wiara, żeby się ostać, to ona musi się przybrać w tą cnotę, a cnota w poznanie, a poznanie w powściągliwość. Tu chodzi o to, żeby potrzebna jest powściągliwość, ale ona sama nie przyjdzie, jeżeli wcześniej nie będziemy ukształtowani we wierze, nie poznamy cnoty, czyli wzorca czystości i świętości. Nie poznamy. Jeżeli nie poznamy też i wiedzy i poznania, no to tego, o co w ogóle chodzi, to nie rozłożymy to równanie z matematyki, jeżeli nie będzie, z czego to ma wynikać. Musimy to poznać, dopiero wtedy będziemy zastanawiać się, jak to rozwiązać. I wtedy to potrzebne jest to, żeby była powściągliwość. Właśnie z poznania bierze się potem powściągliwość, czyli coś, co jest środkiem unieszkodliwiającym porządliwość. I ta powściągliwość nam pomaga i ta powściągliwość potrzebuje zabezpieczenia jak wiara do wytrwania. Tutaj Piotr właśnie pisze, że to, ta wytrwałość nam jest potrzebna dodatkowo, gdy już mamy ten środek do tego oczyszczenia. Do tego oczyszczenia jest w Jezusa Chrystusa, ale jest potrzebne, jak to uczynić w swoim życiu, jak to wykryć, jak znaleźć tą porządliwość, która jest różnoraka i ma różnych ojców i różne też i powstanie w nas. Więc tak samo jak ja mówiłem o jakichś czy gazetkach, które lubimy sobie tam gdzieś jakieś kolorowe, czy telewizje, czy inne rzeczy, czy inne. Już to są źródła porządliwości, które nas atakują, które nad nami mają władzę. Więc to potrzebne jest to poznanie Piotra, któremu najwięcej tego potrzeba było. Przecież wiemy, jak on reagował, jak fala morska. Jak pisze Jakub, żeby nie być tym rozbojonym, albo nie, brak ufności, że jak wiatr zawieje, czy fala, czy w tą, czy w tamtą, żeby się nie, bo Bogu to się nie podoba. Więc tutaj widzimy, jak Bóg objawił, jak Bóg nauczył, jak Bóg przekształcił Piotra, jak on o tym pisze. I ta wytrwałość jest teraz potrzebna, ten utrwalacz, ta najważniejsza rzecz, żeby to, co zostało wykonane, żeby ono trwało, potrzebne jest to wytrwanie, a wtedy wytrwałość daje nam pobożność w prawidłowy sposób. Pobożność. Nie tą, którą się uczymy w świecie. Jak się ubrać, to jest takie ziemskie zewnątrz. Jak nie przeklinać, jak się zachować, jak się uśmiechnąć, jak się przywitać. To nie o taką pobożność chodzi. To chodzi o pobożność przebywania na górze przemienienia. To chodzi o pobożność przebywania w światłości Bożej, która nie ma na mnie żadnego skutku. Ja wtedy nie pójdę spać, nie będę zmęczony tymi zjawiskami. To jest po prostu, jestem nową naturą, jestem na nowo zrodzony, ja jestem nowym stworzeniem. Ja już nie znam Jezusa cieleśnie, znam Jezusa duchowo. No to jest ta pobożność. A ta pobożność jest w ten sposób praktyczny już wykonana, daje nam braterstwo. I wtedy zaczynamy rozumieć to, co Jan pisze o miłości. Przecież Jan pisze w swoich listach o miłości. Dużo o miłości. No to wtedy dopiero poznamy apostoła Pawła, w tych listach, które pisze, ale Jakuba, Piotra i Jana. Jan dotyka już tych najdelikatniejszych czułości. Już nawet nazywa, co jest też ta miłość. I potrzebna miłość jest, jak potrzebna nam ta miłość jest. Tutaj jak zapomniałem o tej prawdziwej pobożności, czystej, nieskalanej z Jakuba, co łączy się z Piotrem i z Janem, w jaki sposób oni dotykają tego braterstwa, a braterstwo miłością wesprzeć. I to jest koniec. Jeżeli to posiadamy i one się pomnażają, nie tylko posiadamy, ale pomnażają się, rozwijają się, one osiągają kolejną klasę skończenia nauki, tak? Podstawówka, gimnazjum i potem średnie i dalej średnie i wyższe wykształcenie, one się pomnażają, to nie dopuszczą, abyście byli bezużyteczni, bezczynni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. No a potem tutaj mamy też wspaniałe powołanie, wybranie, umocnienie, szeroko otwarte wejście do wiekuistego królestwa. To pisze drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 10-11 wiersz. I ta prawdziwa pobożność, zobaczmy, czym się objawia. Gdyby nie było tej miłości i gdyby ta pobożność nie znalazła się w tym miejscu, w którym tutaj pisze apostoł Paweł, która jest po wytrwaniu, czyli po tym, że już ta pożądliwość już nie ma skutku, ale trzeba rozwijać to dalej, aby osiągnąć w pełni z miłością Bożą, która jest na samym też i końcu tutaj, braterstwo i miłość. Ta pobożność jest nazwana w ten sposób. Gdyby nie było tej miłości, gdyby ta pobożność nie była w tym miejscu, co pisze apostoł Piotr, to jak to można byłoby znieść? 27 wiersz, pierwszy rozdział Jakuba. Czystą, nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli, zachować siebie niestranionym przez świat. To jest pobożność. Nie ilość uczynków wykonanych w ceremonii czy w takiej celebracji czynności chrześcijańskich czy kościelnych i tak dalej. Nie w tych ile użyjemy gromnic, ile to, ile tamto, ile jakichś tam płaceń i tak dalej, i tam, żeby siebie oczyszczać. To są ludzie, którzy nie mają pewności zbawienia, którzy nie mają żywota wiecznego, nie trzymają tego, oni nie otrzymali, szukają, chcą to zdobyć i oni są cały czas na poziomie pierwszych kroków. I tutaj, a tutaj wyraźnie pisze, że prawdziwa pobożność to jest ta miłość, to braterstwo, to rozwija się w braterstwo. To jest coś takiego, że jeżeli ktoś ma się nawrócić z nieprzyjaciół naszych albo z ludzi, których najbardziej nie cierpimy i sobie tego nie wyobrażamy, ale Bogu się podobało, aby on się nawrócił. Takim stał się Paweł. Jego chrześcijanie nie cierpieli. To, co on robił chrześcijanom w tym pierwotnym swoim życiu, przed nawróceniem, to im się go bali do domu wpuszczać, do zborów. Zobaczmy, jakie były. My tylko czytamy takie ogólne zdania i wiersze. Ale on był strasznym człowiekiem. I oni jeszcze nie byli pewni, jak się nawrócił, czy on nie wróci do poprzedniego bycia swojego. I teraz, znając adresy i ludzi, tak to jest, że wilki wyjdą spośród nas i ich dopiero wtedy dopadnie, na później. Już będzie to wszystko spisane. Że on być może jest takim jak szpiegiem, prawda, który wejdzie i pozna, jak apostoł Paweł sam o tym pisze, że są tacy, co przychodzą do nas, wyszpiegują naszą wolność, aby wiedzieć, jak nas zaatakować. No właśnie to jest to, że oni się bali tego i to było trudne. Dlatego to braterstwo to jest takim takim czymś, że nawet apostoł Paweł, gdy ma się nawrócić, no to po wielu namowach, jak to uczynił ten brat z Damaszku, że w końcu, no, jeżeli tak Bóg go już przymusza, to pojedzie do tego Pawła na ulicę prostą i tam pomodli się nad nim, żeby widział, prawda? Bo Bóg powiedział, że będzie widział. Jeżeli Bóg tak chce, a Bóg ten cud wykonał, to nie jest człowieka, to nie jest szpieg, to nie jest wilk, bo Bóg by go obnażył, powiedział, kim on jest. Ale to jest mój brat i to jest to braterstwo. A nieraz myślę o ludziach, których ja znam, to jak to rozumiem, to mi się buzia uśmiecha, gdybym ich zobaczył jako wierzących ludzi. A w sumie wcześniej, gdy przeżywałem tragedię z nimi, to życzyłem im, no żeby tak się przekonali, kim jest ten diabeł, do czego oni dążą, co oni zrobili, jak oni postąpili, żeby tak przeszli przez ten ogień piekielny, prawda? Jak to uczniowie kiedyś chcieli, żeby ten ogień dla Samarytańska. Teraz po prostu sobie nie wyobrażam, żeby wszyscy, żeby kogoś brakowało z tych, których ja znam. Po prostu wszyscy, żeby byli. Wszyscy, żeby byli. Żeby oni poznali, co to znaczy braterstwo, miłość i wspólność. To brat, ja to ciągle pamiętam, przylgnęła dusza Jonathana do Dawida. No, jak to co znaczy przymknąć duszę do takiego też i grzesznika, i człowieka, który ma też inną. To wszystko się dzieje we właściwym porządku, ta braterskość i miłość. Jeszcze o porządliwości to możemy przeczytać sobie z listu Jana. To już 12, nie? Ja myślałem, że jest za 20:12, bo wydaje mi się, że krótko mówię. To jest, zakończymy tym tekstem z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, 16-17 wiersz. No, mocne słowo, bo właściwie to wszystko jest. Jeżeli Bóg nad tym nie panuje w naszym życiu, wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I tylko chciałem tak na samym końcu dodać to, co w tamtą niedzielę dodałem, że ja myślałem, że ja potrzebuję czegoś więcej ciągle, czy ja mam tą miłość, czy ja wypełniam, czy ja mam ten owoc ducha. I pamiętamy to, co powiedziałem wtedy z takiego powołania od Boga, że jeżeli my to przeżywamy w samym sobie i walczymy o to, i ty nas sumienie oskarża, że żeśmy nie dociągnęli i mogło być inaczej i nie zdążyliśmy się ugryźć w język, a jednak że jeżeli my jesteśmy w tym i tego się uczymy, to Duch Boży nas prowadzi. To Duch Boży jest w nas. Że ciałem my nie żyjemy. Bo ciało by nam nie pozwoliło żałować, że nie dotrzymałem, że brakło mi cierpliwości, że brakło mi czegoś. Ono by nie pozwoliło. Jeżeli Duch Święty jest nad nami, On nas każe, sztucharca da, pogrozi palcem, zasmuci się, czyli jesteśmy w duchu. Bo dokończycielem wiary jest Jezus Chrystus. Nigdy to doskonale nie będziemy. Ale w tym duchu żyjemy i On nas uczy, aby dążyć i zmierzać do tego, co najważniejsze. I tak samo tutaj, z tą wiarą, cnotą, poznaniem, pościągliwością. Jeżeli my przeżywamy coś nawet w 10%, 100% to jest to nieosiągalne do doskonałości. Bo ciało, żyjemy w ciele i są różne emocje. Ktoś naprawdę nam zrobi krzywdę i są momenty, kiedy żałujemy w głowie, że go miłujemy. No, są takie momenty i to szybko przydusimy jak zmięty cukier, po cukierku papierek i do świecie wrócimy. I staramy się, żeby jednak ta miłość przyszła i miłować. Ale są takie te momenty. Więc nigdy te 100% to nie będzie. Ale gdy się to rozbija od jednego, od 2-3% i ta skala się podnosi, zamarznięcia już nie ma, zaczyna topnieć, zaczyna być już miękkie serce. To są takie małe, zauważmy jak mało trzeba, żeby był jeden stopień, nawet lekko ponad zero, tam ułamek i już zaczyna popuszczać ten mróz. To znaczy się, to się wypełnia. Tylko trwajmy, uczmy się tego, żeby wytrwać, żeby z tym walczyć, żeby przetrwać. Dlatego to nie jest coś, co dopiero mamy osiągnąć. Na pewno to mamy, bo byśmy tu na tym miejscu nie byli po tym, cośmy przeżyli i przeszli, że to jest silniejsze i większe. Tak Bóg nas trzyma i rozwija w nas, aby tutaj, jak czytaliśmy, żeby to się pomnażało. Nie tylko było w nas, że posiadamy to już, że mamy te zalążki, ale żeby się pomnażało, a nie dopuści do tego, żebyśmy byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Chrystusa. I otworzą się dla nas otwarte wejście do Królestwa, ponieważ Bóg nie pozwoli dziecku swojemu zginąć. A już jesteśmy dziećmi Bożymi, powierzymy w Jezusa Chrystusa i mamy, jak czytaliśmy w ostatnim rozdziale pierwszego listu Jana, mamy żywot wieczny. Niech nas Bóg tym umacnia, prowadzi, daje siłę i błogosławi. Amen.